Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. W dniu 24 kwietnia nasze radio, Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce, trzecie w kraju, obchodziło swoje 96. urodziny. Ci pierwsi twórcy radia nie żyją, ale mamy zachowane opowieści i wspomnienia. Oto nagranie sprzed 66 lat.
Dzisiaj przy stoliku w kawiarni pod uśmiechem, w radiowej kawiarni, zeszli się starzy pracownicy radiowi i współpracownicy. Oto wspominają dawne swoje przygody przy mikrofonie, podczas audycji, podczas transmisji i płynie, jak słyszymy, gawęda i rozmowa. Ale pora nagrać fragmenty naszej dzisiejszej kawiarni.
Pozwólcie, że chwileczkę jeszcze tylko przygotuję mikrofony do
audycji. Ale dlaczego pan?
A dlatego, proszę panów, dlatego jeżeli przygotowywałem przed 30 laty na otwarcie pierwszej audycji naszej rozgłośni, pozwólcie, że również przygotuję na dzisiaj, na 30-lecie.
Proszę, nasz kolega technik Kazimierz Wietrzyński przed 30 laty przy otwarciu rozgłośni też w studiach ustawiał mikrofony. No dziękujemy kolego Kazimierzu
proszę
za pomoc.
Bardzo,
cóż, możemy powoli już zaczynać.
Proszę bardzo, proszę.
Tu przedtem Jurek Młodziejowski coś o trąbie wspomniał. A czy wy wiecie, kto był najlepszym trębaczem rozgłośni poznańskiej?
No,
nie?
Ja nie pamiętam.
No, Tadeusz Markowski.
A, Markowski.
Powiedz, autor audycji satyrycznych, kolega, a obecnie reżyser rozgłośni łódzkiej.
Twórca nowego języka, ple-ple.
Otóż wyobraźcie sobie, że on bardzo lubił trąbić. Chodził po rozgłośni i trąbił, dosłownie ustami, prawda? Trąbił bez używania trąbki. Kiedyś siedził u mnie w spikierni i ja, wiecie, zapowiadam koncert. I mówię, obecnie usłyszą państwo piątą symfonię Beethovena. Wymieniam części, prawda? Wtedy po zapowiedzi powinno zgasnąć światło i ja miałem puścić płytę. To światło jakoś nie zgasło, ja kończę zapowiedź, a Tadzio Markowski zaczyna... I to wszystko idzie na antenę. Ja widzę i mówię, i dodaję zrozpaczony, solo na trąbce wykona Tadeusz Markowski.
To się nazywa przytomność umysłu.
Słuchajcie,
Czekaj, jeszcze o Markowskim, Tadziu, parę słów. On jakiś czas też był spikerem w radio. W okresie wakacyjnym pełnił funkcję spikera. I jednego dnia udał mu się, moim zdaniem, doskonały kawał. Rano prowadzi program, tam trzeba co parę minut podać czas i on powiada w pewnym momencie, proszę państwa, czas to pieniądz. Ponieważ nie mam pieniędzy, podam państwu dokładny czas. Jest godzina 6:40. Wyobraźcie sobie, po 3 dniach otrzymuję przekaz do pana spikera rozgłośni poznańskiej, który dnia tego i tego pełnił dyżur i dołączonych było 10 zł. Jakiś mecenas przysłał mu tych 10 zł.
Było za co trąbić.
Zabawnych zdarzeń było wiele. Przed wojną siedziba radia i studio mieściły się przy Placu Wolności, w pobliżu Teatru Polskiego.
Tamtych dawnych, dawnych naszych wspomnień. Ja przypominam tylko, że musieliśmy grać na żywo. Audycje nadawało się od razu.
No tak, magnetofonów nie było.
Dzisiaj, moi drodzy, widzę, ja z jaką wygodą naprawdę odbywa się nagrywanie słuchowisk, gdy można przyjść w nocy czy rano, taśmę, prawda, się przygotuje, wytnie. A co trzeba było robić, jakich sztuk dokonywać, jeżeli na przykład aktorka w chwili, gdy słuchowisko już było wyznaczone w programie, grała w teatrze. Ja miałem w moim jednym słuchowisku wypadek taki, że Poremska znowu grała chłopca.
Janka Poremska.
Traf, chce popołudniówkę ma. Ale tak wyliczyliśmy jeszcze tą dyrektorki Szczurkiewiczowej, żeby ona zdążyła wpaść do rozgłośni, która zresztą niedaleko teatru się znajdowała. Ona grała 16-latkę. No i wpadła, spocona, zdyszana, w tej koszulce nocnej, w której ta 16-latka występowała, narzucony tylko miała na sobie płaszcz. Tymczasem otrzymujemy termin o parę minut późniejszy z Warszawy. Przedłużyła się jakaś muzyka. Ona sobie włosy wyrywa, strasznie podenerwowana. Przecież za chwilę ma pędzić tam do teatru, bo się kończy antrakt, a tu nie, jeszcze nie gra. Ostatecznie jakoś tam zdążyliśmy, słuchowisko wykonała, zresztą świetnie, bo potrzeba było w tym słuchowisku, żeby chłopczyk był podenerwowany. I potem, skoro tylko skończyła, trzasnęła drzwiami, wybiegła I nie wiem, czy wtedy kolega Kubiak miał służbę. Wiem, że jeden z portierów wyleciał za nią z płaszczem, bo zapomniała i w koszuli wyleciała.
Przez plac wolności.
Przez plac wolności do teatru. Ludzie krzyczą, coś się stało, coś się stało. Portier wylatuje za nią w płaszczu, a takie kumoszki, które przychodziły, powiadają: no, no, ale ładne rzeczy się w tym radio dzieją.
W radiowej kawiarni pod uśmiechem obok Stanisława Strugarka, Jerzego Młodziejowskiego, Mariana Obsta i Ludomira Budzińskiego anegdoty opowiadał nieżyjący już dzisiaj Alfred Sikorski, twórca poznańskiej szkoły spikerskiej. W domu rodzinnym Sikorskich przy ulicy Półwiejskiej mieszka dzisiaj brat Alfreda, Witold, z żoną Ireną. I oni przeżyli tuż po wojnie radiowy epizod. To nagranie zrealizowałam na 70-lecie radia, czyli 26 lat temu.
Ja tu mieszkam od początku, od 26 roku. Znaczy rodzice mieli to mieszkanie, ja jestem jedynym, który mieszka w ogóle tutaj tak długo, prawda? Bo to się ludzie zmieniali w ogóle przez wojnę i tak dalej.
To lampa też jest na pewno jeszcze rodziców, prawda? Tak, piękne.
Mąż mieszka od pobudowania tego domu, pierwszy w
tak. Proszę panią, o, i tu są moi rodzice na tych portretach.
W sepi zrobione
proszę panią,
zdjęcie.
Oni mieli ślub, bo oni wyjechali przed pierwszą wojną światową do Berlina. Brat się zresztą rodził w Berlinie. Mieli ślub w 13 roku, brat się rodził w 14 roku. I to jest zdjęcie robione jako narzeczenie jeszcze w Berlinie.
Działali w kołach polonijnych przecież w Berlinie. Czasu.
Rodzice wrócili z Berlina w 18 roku, jak Polska powstała, i brat chodził do podstawowej szkoły, do powszechnej, wtedy się mówi o szkoły, a potem chodził cały czas i zdawał maturę w gimnazjum imienia Paderewskiego. Wykazywał zdolności aktorskie też. W 24 roku deklamował utwory poetyckie w Teatrze Polskim z okazji pobytu w Poznaniu Ignacego Paderewskiego. W 24 roku przecież to on jeszcze był chłopcem, prawda? Miał 10 lat.
Wszyscy mówimy w dzieciństwie wiersze, ale...
Ale jego nie, wybrali na
ale taką... nie zawsze mamy takie audytorium.
Właśnie, właśnie. Tak. Potem był na uniwersytecie na prawie. No i przez 6 lat do czasu wybuchu wojny był w radio, pracował jako speaker te 6 lat. Ja tylko pamiętam, że jak on się zgłosił na tego speakera, to ojciec mu powiedział: człowieku, no przecież... Co ty robisz? Przecież masz nadzieję, że ciebie w ogóle wezmą na speakera? No przecież tam jest tylu chętnych, tylu się zgłasza. A brat powiedział: ja jednak spróbuję. No i spróbował i mu się udało. Został, powiedzmy, przez radiosłuchaczy zresztą wytypowany. Kiedy był konkurs, zgłosiło się około 80 kandydatów. I z tych 80 wybrano do drugiej eliminacji 4 osoby, właśnie wśród których był mój brat. Codziennie zapowiadali próbnie do mikrofonu i codziennie każdy z nich miał inny numer. I radiosłuchacze właśnie głosowali na te numery. Brat mój wtedy uzyskał największą ilość głosów. Jak pisał tygodnik radiowy Antena, był najmłodszym speakerem, nie wiem, czy na świecie, czy w Europie. Miał 19 lat. W tym czasie też był w Warszawie speakerem bardzo znany Boheński. Boheński, Opieński i Świętochowski. Było takich trzech speakerów. Nim jeszcze powstały aparaty radiowe z głośnikiem, to były tak zwane detektory i słuchawki.
I był taki w domu detektor?
Tak, był taki detektor właśnie. Ojciec mój nawet sam takie aparaty konstruował. Często zasypiało się z tymi słuchawkami i potem rano bardzo bolały uszy.
To trzeba najpierw nakręcić tę maszynę.
Nie, ale dlaczego mi tu przeskakuje? Przecież ja teraz grałem nie tak dawno.
Na 3 płyty, tak?
Na 3 płyty, jak się nakręci. Piosenkarz, który miał głos podobny do Foga.
Brat Mirek, miał zainteresowania literackie, poetyckie, tak?
Tak. Właśnie mam tu jego płytę, zaraz po niej puszczę, gdzie on napisał słowa do trzech piosenek, a Marian Obst muzykę.
Na wiosnę i słońce już mocniej przygrzewa, to w sercu kochanie radosne się budzi i twarzę wesoła zaśpiewa. Gdy fiolki zaćwiczą na wiosnę, to znaczy już blisko jest maj. I wtedy do wiosny wyciągnij swą rękę i ciesz się, i śpiewaj, i graj. wesel, że to twarze ludzi. Na wiosnę, na wiosnę tej, i świat się do życia budzi. I cieszy się, i znany się śmiej. I wiąc tak widzą na wiosnę, to znaczy już wszystko jest maj.
Pani pracuje dwa lata po śmierci Freda w radiu, zaczęła w 71, mówię, a Fred zmarł w 69.
Po Alfredzie był później pan Kuczyński, prawda?
Tak.
A po panu Kuczyńskim kto był? Po panu Kuczyńskim?
Byli spikerzy, Janka Karasińska, Prusiński.
Prusiński, no Prusiński
potem... Rafał Sikorski.
A teraz Rafał,
ale Prusiński potem... Zdaje się uciekł do...
Tak, w Wolnej Europie, jako Rafał
a
Sikorski.
A teraz jako Rafał Sikorski, właśnie.
Ale dobry czas.
A on podobno dlatego Sikorski obrał, bo mój brat da pamiątkę. Bo on go przygotowywał na te spikierowskie wszystko. Tego. Ja tak słyszałem przynajmniej, że...
Proszę jeszcze śmietanki.
Raz jeden kochać się. Ten pierwszy raz jedyny i później więcej nie.
Polskie Radio Rozgłośnia Poznańska, wówczas na fali 345 metrów. No, zdjęcia z okresu od maja 45 do września 48.
Ale chciałem pani powiedzieć, jak to wyglądało właśnie, jak się wojna skończyła. To nie było tak, że mówiło się do mikrofonu i tam gdzieś w domach nas słyszeli. Nie, pierwsze dni, miesiące to były tylko na głośniki, które były porozstawiane w bliskości ulicy Berwińskiego na Łazarzu, tak zwane krzykaczki i wtedy tylko przechodnie, którzy przechodzili ulicą, powiedzmy to słyszeć, bo jeszcze nie było stacja otwarta. Dopiero stacja gdzieś, tak jak pani na zdjęciu widziała, gdzieś w czerwcu było otwarcie, prawda? Ale od marca do czerwca to właśnie na te głośniki uliczne tylko. W okolicach ulicy Berwińskiego. W pierwszych latach po wojnie to dzielnica Łazarz była tą główną dzielnicą Poznania, bo tam jednak był Łazarz najmniej zniszczony. Pierwszy tramwaj na krótkim odcinku, więc ten tramwaj, ta jedna linia szła bodajże ze Starego Rynku, tylko na Górczyn tam właśnie przechodziła przez ulicę Głogowską. Tutaj 3 maja 45 przemawia ówczesny wojewoda Willi Wirski. To było z okazji tam defilady 1 maja, Poznań Plac Wolności. Tu jest defilada, ja tutaj prowadziłem konferansjerkę w Teatrze Wielkim. Akademia była wówczas, tu jestem z panem Cieślewiczem. To był przedwojenny speaker razem z bratem, z Alfredem. Po wojnie jeszcze też pracował w radio, zmarł później gdzieś po 3-4 latach po wojnie. Taka defilada, sprawozdanie, tu też reporta, sprawozdanie na Placu Wolności.
Gościmy w domu Ireny i Witolda Sikorskich. Wspomnienia wzbogacamy nagraniem z radiowego archiwum. Z Alfredem Sikorskim rozmawia Angelina Pierała.
Jednym z najstarszych pracowników Rozgłośni Poznańskiej jest naczelnik Wydziału Przygotowania Programu, Alfred Sikorski. Panie Alfredzie, no przy takich wspomnieniowych rozmowach kilka dat by się przydało. Kiedy pan się urodził, wolno wiedzieć?
1 marca.
Rok?
W tym wieku
jeszcze, tak? Kiedy pan zetknął się po raz pierwszy z Rozgłośnią Poznańską?
1 marca.
Też 1 marzec.
Tak.
Rok?
1933.
To było kilka lat przedwojennych. Po wojnie, tak. Pierwsze dni po wojnie, trzeba było zaczynać również od początku całą pracę,
oczywiście.
Cały program.
No niestety, wszystko od początku. 1 marca 1945 roku ruszył program.
Zatem trzy daty, 1 marca.
I pod znakiem ryby, proszę pana, wszystko. Znaki zodiaku.
Jak wyglądały pierwsze dni Polskiego Radia w Poznaniu, tuż po wyzwoleniu?
Wie pan, właściwie nic nie wyglądało, to była czarna rozpacz. Myśmy wszyscy nie wiedzieli, od czego zacząć. Pomogli nam inżynierowie i oficerowie radzieccy, którzy nam razem wspólnie z naszymi ludźmi sprzęt zbierali, przywozili nam to. Jakoś to się wszystko zmontowało w drugiej połowie lutego i 1 marca ten program ruszył oczywiście na radiowęzły. Tutaj w okolicy Łazarza, rynek łazarski, Głogowska i tak dalej, to była nasza pierwsza rozgłośnia nadająca program na głośniki uliczne. To trwało 3 miesiące i potem nie 1, a 3 czerwca w niedzielę 1945 roku ruszyła nowa radiostacja, zbudowana też naprawdę z niczego, prawda? Słaba, 3 kW miała. No to oczywiście była duża radość, to się wszystko tu zebrało, uroczystość w studio, w tym właśnie tutaj miejscu, gdzie mówimy z Berwińskiego. Tutaj była ta wielka uroczystość inaugurująca początek naszej powojennej roboty. Łzy nam do oczu cisnęły się, że znów jesteśmy w tym ukochanym radiu, prawda?
Panie Alfredzie, jak sobie pan wtedy dawał radę z czasem? Znamy pana wszyscy z niezwykle dokładnego, skrupulatnego podejścia do wszelkich spraw, no a szczególnie jeśli chodzi o długość, o czas audycji, to tam przecież u nas się liczą każde sekundy, przejście tak. z jednej audycji do drugiej, tak. łączenie się z Warszawą. No to wtedy te sekundy się jakoś przedłużą.
Proszę pana, więc jeśli tekst był pisany, to mniej więcej oceniało się według stron, a poza tym niech pan tu spojrzy, proszę. Widzi pan? To jest, proszę pana, to, co uratowałem z czasów przedwojennych, stoper Tissot. I proszę pana, bez tego stopera, który włączam i wyłączam, nie wyobrażam sobie zupełnie pracy w radiu. To jest podstawa tej punktualności.
Dochodzi wskazówka do 3 minut, powiedzmy, kończymy.
No tak, oczywiście.
Serdecznie dziękuję i życzymy dalszych lat pracy w naszej rozgłośni.
Dziękuję bardzo i panu, panie Andrzeju, temu młodszemu koledze radiowemu też wielu, wielu lat przyjemnej, dobrej pracy w radiu.
Walc Trzy Radości. Muzyka Mariana Obsta, słowa Alfreda Sikorskiego, śpiewa Halina Mickiewiczówna.
Taki był stół wówczas, no tutaj lepiej go widać, taki był stół mikserski, tu się nadawało płyty, tu się mówiło, tu się wyłączało mikrofon, budzik taki był jeszcze wówczas, bo to było oczywiście zaraz na początku, o czerwiec 45 rok, więc zaraz po oswobodzeniu, prawda?
Ten budzik to taki jak dzisiaj można tylko znaleźć na straganach.
Właśnie. Oprócz koncertów życzeń nadawaliśmy wówczas popularne skrzynki poszukiwania rodzin, bo przecież dużo ludzi szukało się wówczas, prawda?
Wyszła dziewczyna.
Igor Mikulin śpiewa, akompaniuje Szperka w studio. O, jakie jeszcze mikrofony wtedy były, prawda, stojące.
Dzisiaj wspomnienie tak, tylko po takich
wspomnienie, oczywiście.
Mikrofony.
Tu pani Jasiewiczowa... Ten kolega jeszcze przedwojenny speaker razem z bratem Ruciński nazywał się, zresztą jego ojciec tutaj ten dom, w którym pani jest, projektował. No a to był mecz piłki nożnej, Nivea Polskie Radio, boisko Nivea na Głównej. Dostaliśmy wtedy w skórę 12-1, Nivea wygrała z Polskim Radiem. To było we wrześniu 1946 roku.
Po prostu posmarowali.
Posmarowali nas. No i teraz taki bal był. To jest Bob Borowicz. On wyjechał, uciekł właściwie tutaj z Polski, mu się nie podobało w tym okresie. Uciekł w roku 1947 czy 1948 i do tej pory przebywa
w Chile.
O, właśnie w Chile. Profesor Łukasiewicz, Maciejewski, o tutaj Drygalski. Dobra.
Skrzypciaka i Kaczmarka, wie pani takie.
Tak, wiem, że to była bardzo popularna audycja.
O, to jest tutaj żona pracowała. Polskie Radio Biuro Rejonowe i Radio Węzeł Leszno, 45 rok.
To znaczy, pani tworzyła tam swój niezależny program, czy to było...
Niezależnie, były transmisje również z dyrekcji tutaj okręgowej z Poznania. Niezależnie od tego mieliśmy lokalny program.
Czyli można to powiedzieć, było... że to były pierwsze takie oddziały poznańskiego radia w terenie.
Tak, oczywiście, tak. Zaraz po wojnie.
Jako doświadczony speaker, brat Alfred, co panu mówił? Młodemu, początkującemu speakerowi. Pamięta pan, co to były za nauki?
Punktualność przede wszystkim, prawda? Bo trudno, żeby radiowiec nie był punktualny, kiedy mikrofon na niego nie będzie czekał na to. No potem, żebym mówił wyraźnie, żebym zwracał uwagę na dykcję, no i powiedzmy jakieś takie jeszcze uwagi.
Poważnie radiowca. Czy na uśmiechu?
Pół na uśmiechu, pół poważnie. Halo, tu Polskie Radio Poznań na fali 345 metrów. Dzień dobry Państwu, jeśli to było rano. Dobry wieczór Państwu.
Jeżeli to było wieczorem.
Tak. Proszę Państwa, jest w tej chwili godzina 18.30. Rozpoczynamy koncert życzeń. Prosimy solenizantów, którzy oczekują swoich życzeń, o zbliżenia się do głośników, do radioodbiorników, aby usłyszeli swoje życzenia. Tak kiedyś to mówiłem.
Na koncert życzeń zaprosił nas Witold Sikorski. Słuchamy poznańskiej piętnastki radiowej. Jej twórcą był Zygmunt Malik. Za chwilę odwiedzimy jego żonę, Magdę Malikową.
Nagranie powstało ponad ćwierć wieku temu, już po śmierci Zygmunta Malika, którego spotkałam na początku swojej pracy w radiu. Był cały oddany muzyce. Takim go pamiętam.
Syn, moje dzieci, prześliczne wnuki, czyli wielki powód do radości i do szczęścia, a z drugiej strony smuteczek. To jest moja prześliczna Agatka, wnuczka. Jakub, to są dzieci mojego syna, to też Agusia, jest bardzo podobna do mojego syna, w związku z tym również do swojego dziadka, który niestety jej nie znam. No. I to na tyle. Poza albumem oczywiście. Bardzo proszę.
pani z panem Zygmuntem poznała się, jak już pracował w radiu?
Akurat kończył studia i podejmował pracę w radiu. No, 30 lat miał wtedy. Bo mąż bardzo późno wrócił z Anglii. Mąż był w Anglii z wojskiem Andersa. I dopiero po powrocie do kraju podjął studia, także kończył je mając 30 lat. I wtedy właśnie poznaliśmy się.
Już wtedy prowadził jakiś zespół? Jak to było?
Prowadził przede wszystkim chóry. No i grał na organach, bo z tego się utrzymywał na studiach. No a potem właśnie zaczął pracę w radio, w redakcji muzycznej. No a potem właśnie ten poznańską 15 radiową. No i potem objazdówka tak zwana. No i tak.
Pracowała w radiu, ale tak jakby pani pracowała, bo tak, pewnie tak, towarzyszyła pani tak, mężowi.
Tak, oczywiście, że tak. No wie pani, automatycznie, bo mieszkali tutaj wszyscy, więc no, tworzyliśmy jakiś zespół ludzi, prawda? Bo za tym no, wieloma sprawami też żyłam razem z mężem. Tak to było. Ciekawa jestem, czy w radiu znajdują się jakieś nagrania właśnie z objazdówką. Nie wie pani.
Nie wiem, ale mogę sprawdzić. Orkiestra objazdowa, tak się tak, nazywała, tak?
Tak, tak, Kurpińskiego. Ona już nie istnieje od paru lat, ale były nagrania na przykład z koncertów. Jeżeli koncertowali w Poznaniu, na przykład w Auli Uniwersyteckiej, bo były takie koncerty i nagrywane były, także wydaje mi się, że powinno coś być w radiu. Ja tak w tej chwili, jak rozmawiam z panią, to tak staram się wyciągać z siebie jakiś taki film archiwalny. O.
A pewne pomysły pewnie rodziły się w tym domu właśnie.
Tak, oczywiście. Z Benonem Hardym zresztą. Bardzo dużo wspólnie komponowali, aranżowali. No, była to taka grupa ludzi, których niestety cała masa już odeszła. Ale jeszcze parę osób jest. I całe szczęście.
Jak pani myśli, co było ich osiągnięciem? Co im się udało?
Wie pani, no był to okres, że zespołów radiowych, muzycznych nie było wiele, prawda? Więc myślę, że, no, że udało im się to, że jednak ten zespół był popularny, że ludzie lubili ten zespół. No więc myślę, że w tym sensie im się udało. Radio nie miało więcej etatów, no i że ten zespół nie mógł być większy, prawda? Mój mąż zawsze marzył o zespole takim, jak miał Debich, czy Rachoń, o czymś takim myślę.
Po prostu o orkiestrze radiowej.
O orkiestrze, tak. O czymś takim marzył, no i to się potem zrealizowało, ale to już w momencie, kiedy mąż był bardzo chory, prawda? A właściwie był już to koniec choroby mojego męża. Tak się stało. Szkoda, ale tak się stało. No to są właśnie zdjęcia, to jest właśnie album. Ja taki założyłam specjalnie album dla dzieci i dla wnuków. Inaczej, zrobiłam dwa albumy. Jeden zrobiłam dla teściowej i w ogóle dla... Znaczy, głównie dla teściowej i dla rodziny mojego męża, ale skoro już mówiłam, że mąż był w wojsku Andersa, to proszę zobaczyć, jaki piękny.
No, bardzo przystojny, to muszę potwierdzić.
I właśnie ten w środku to właśnie on. O, i tutaj właśnie też. Znaczy, był bardzo młodym chłopcem, bo miał chyba 17 lat wtedy.
Proszę pani, a był poznaniakiem?
Nie, mój mąż się urodził na Pomorzu. I stąd w ogóle znalazł się w wojsku Andersa, bo został wcielony do niemieckiej armii, bo przecież na Pomorzu wszyscy byli z Niemczechami i stamtąd dopiero uciekli z całą grupą. Po drodze zostali zabrani przez panią Andersową, która szła za Andersem i zbierała takich właśnie młodych ludzi. I mąż był od Ancony z Andersem. I stamtąd właśnie doszli do Anglii. W Londynie mąż był dosyć długo, bo do 1947 roku. I dopiero potem wrócił do Polski. Tak to było.
A jaka ta rodzina Malików jest?
Wspaniała. Naprawdę.
Wspaniała.
Naprawdę. Naprawdę. Ja nieraz pytałam moją teściową, jak jej się udało wychować 8 dzieci tak znakomicie. I pani, nie ma żadnej takiej czarnej owcy, jak to się mówi, że w każdej rodzinie musi być jakaś czarna owca. Nie było tego. A moja teściowa mi na to odpowiadała, po katolicku moje dziecko, po katolicku.
A po kim miał talent muzyczny?
No na pewno po ojcu. Ojciec był organistą.
Tutaj w albumie kalendarz koncertowy, aula UM, koncert dyplomowy, informacja, nie wiem czy to z Ekspres Poznański, 1956 rok. Pragniemy jeszcze zapoznać naszych czytelników z młodymi artystami. Zygmunt Malik studiuje dyrygenturę w klasie profesora Wisłockiego, a kompozycję w klasie profesora Poradowskiego. Miał świetnych mistrzów, świetnych mistrzów.
Wisłockiego w telewizji. No, jest to dyrygent o wyjątkowo eleganckiej gestykulacji, bardzo takiej, wysublimowanej wręcz, powiedziałabym. Bardzo. Mój mąż chyba trochę tych ruchów odziedziczył, chyba był bardzo zauroczony panem Wisłockim.
Lucja
Prus. proszę spojrzeć na te buty, które były wówczas modne.
Tak. W greckim teatrze. To tutaj jesteśmy przy Wiesławie Drojeckiej. Jak ona wyglądała?
Ładnie.
No ładna dziewczyna.
Tak.
Ładna dziewczyna była.
O, ciekawa, miała taką śniadą cerę. Właściwie ona nie była ładna. Właściwie ona nie była ładna, ale była interesującą kobietą. Taki miała właśnie niski, ciepły głos. Miała dużo wdzięku. Mogła się podobać i podobała się. Proszę spojrzeć, 63 rok. Nieprawdopodobne. Gazeta Poznańska, 63 rok.
Harmonią spod dasza ktoś prosi, zaprasza, ktoś gra walczyka. Uparcie raz, dwa, trzy, a gra jak się patrzy, a gra walczyka. Dziewczętom z oficyn, przechodniom z ulicy ktoś gra walczyka. I ptakom u okien pod samym oblokiem ktoś gra walczyka. Harmonią spod dasza ktoś prosi, zaprasza, ktoś gra walczyka. A w dole dziewczyna wzruszona wspomina, jak jej grał walczyka. Wybrała innego, wybrała nie tego, co gra walczyka. Więc on tam wysoko już tylko obloką nie gra walczyka. Ja walczyku cię znam, ja walczyku cię znam. Ty co było, co przeszło, rozpalasz. I uparcie ten sam, i uparcie ten sam. Na tę krzywdę się swoją użalasz. La la la, la la la. Byleś z nią, jesteś sam. La la la, la la la. A tak dobrze było wam. Harmonią spod dasza ktoś prosi, zaprasza, ktoś gra walczyka. Uparcie raz, dwa, trzy, a gra jak się patrzy, a gra walczyka. Dziewczętom z oficyn, przechodniom z ulicy ktoś gra walczyka. I ptakom u okien pod samym oblokiem ktoś gra walczyka. Dziewczyna, mój Boże, już słuchać nie może tych próśb walczyka, bo serce jej pęknie, że on aż tak pięknie tam gra walczyka. Więc biegnie schodkami, już staje przed drzwiami, gdzie on gra walczyka, gdzie dzień będzie chwilką, gdzie on dla niej tylko zagra walczyka. Walczyka, walczyka.
A piętnastka powstała w 56? Kiedy powstała?
Tu gdzieś mógł być 58, 59, jakoś tak. No i tutaj jesteśmy teraz w rozgłośni Polskiego Radia. Kogo my tu widzimy?
O, to bardzo wczesne zdjęcie.
Bardzo
na tarasie.
Zdjęcie. Jeszcze Stulikrosz był.
Młodziutki.
Młodziutki. Zosia. Młodziowski Jerzy. Redakcja muzyczna Polskiego Radia Poznań. Tu będą jeszcze takie, a to jest właśnie jeszcze z nagrania poznańskiej piętnastki radiowej.
To w studio. Studio
no pierwszy. Tutaj mamy rodzinne zdjęcie. Proszę. Poznaje pani tych ludzi?
Śmieszne.
Zamykamy album. Koniec tak. Historii.
Myślę, że nie koniec, bo jednak ten okres to jest ten fundament redakcji muzycznej, na którym ona dzisiaj dalej stoi, bo ci ludzie, którzy tam pracowali wcześniej, zostawili tradycję.
Szanowni?
I
sądzi pani, że ktoś czerpie coś z tych tradycji? Czy to tylko we wspomnienia dobrych ludzi?
Ja myślę, że to nawet jeżeli sobie nie zdają z tego sprawy, to czerpią. Bo byli młodzi, słuchali radia. To nawet nie uświadamiając sobie do końca tego, są wychowankami pani męża.
Poniekąd tak. Poniekąd tak. Wie pani, czasami właśnie zaskakuje mnie to, że spotykam się z takim pytaniem. Przepraszam, czy pani z żoną Zygmunta Malika? Jestem w tym momencie zaskoczona, że żyje jeszcze ktoś, kto pamięta.
Poznańskiej 15 radiowej opowiadała żona twórcy zespołu Zygmunta Malika, Magdalena Maria Malikowa.
W minionym tygodniu, 24 kwietnia, nasze radio odnotowało kolejne 96. urodziny. Z tej okazji przypomniałam dwie znaczące radiowe postaci, Alfreda Sikorskiego i Zygmunta Malika. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Thank you.